Wydawnictwo Znak przedstawia. Magdalena Kordel. Wymarzony czas. Seria Malownicze, część druga. Czyta Monika Chrzanowska. Rozdział pierwszy. Marta z niedowierzaniem patrzyła na stojącego przed nią mężczyznę. Czuła się tak, jakby zobaczyła ducha.
Wróciłem,
powiedział wnikliwie się jej przyglądając. Nie potrafił ukryć rozczarowania. Chyba spodziewał się przerażenia, histerii.
Widzę,
odparła sucho. Czego chcesz?
O, jak obcesowo i niegrzecznie. Nie zapytasz, co u mnie? Jakim cudem się tu znalazłem?
W jego oczach zapaliły się niebezpieczne błyski.
Bo przecież się mnie nie spodziewałaś.
Z trudem przełknęła ślinę. Wiedziała, że cokolwiek się stanie, za nic na świecie nie może mu pokazać, że znów zaczyna się bać. Tak naprawdę to pierwsze obezwładniające zdumienie było błogosławieństwem. Dało jej czas na ukrycie ogarniającego ją powoli przerażenia. Z tego właśnie czerpał siłę. Przypomniała sobie słowa lekarki, do której chodziły z Zosią na terapię. Im bardziej się bałaś, tym bardziej on czuł się wszechwładny. Miał nad tobą władzę.
Nie będę z tobą rozmawiać. Nie wiem, jak sobie to załatwiłeś, ale jedno jest pewne. Nakaz sądowy nadal obowiązuje i jeżeli nie chcesz wrócić, skąd przyszedłeś, to się stąd wynoś.
Celowo podniosła głos i usłyszała dobiegające z głębi mieszkania stuknięcie. Oby to było to, na co czekała, oby Zosia się nie obudziła. W tej samej chwili na nogach poczuła ciepłe muśnięcie sierści i przedpokój wypełniło głuche warczenie. Z satysfakcją spostrzegła, że mężczyzna cofnął się aż pod drzwi.
Sprawiłaś sobie ochroniarza, a wiesz, że mi to nawet pochlebia. Widać, nieźle trzęsiesz się ze strachu, skoro zdecydowałaś się na posiadanie tego zlepku kłaków. Ale to i tak ci nie pomoże. Dzisiaj przyszedłem tylko po to, by ci powiedzieć, że wróciłem.
I tym razem już zostanę i zabiorę ci Zośkę, a potem zniszczę ciebie. Nigdy się mnie nie pozbędziesz. Do końca życia będę twoim najgorszym koszmarem, rozumiesz? Wycedził. Nie zdążył powiedzieć nic więcej, bo w tej samej chwili pies z głuchym warkotem skoczył i powalił go na ziemię. Marta przez moment przyglądała się osłaniającemu twarz mężczyźnie i wyobrażała sobie, jakby to było cudownie zobaczyć jego rozszarpane gardło.
Teraz masz dwa wyjścia. Pierwsze, zawołam Nikifora, a ty w ciągu sekundy znikniesz. Drugie, każę mu cię pilnować i zadzwonię po policję.
Co wolisz?
To pytanie czysto retoryczne, więc nie musisz odpowiadać, tym bardziej, że chyba trochę się obawiasz mówić.
Powiedziała, patrząc na wyszczerzone zęby Nikifora i jego wielką łapę położoną na gardle leżącego.
Nikifor, zostaw,
poleciła. Pies z niechęcią porzucił zdobycz i usiadł pomiędzy gramolącym się na kolana mężczyzną a swoją panią.
To nie koniec,
wychrypiał.
Wynoś się.
Odparowała, kładąc uspokajająco dłoń na głowie owczarka. Bez słowa patrzyła na zamykające się za mężczyzną drzwi. Przez moment stała bez ruchu i nasłuchiwała odgłosów z klatki schodowej. Celowo nie ruszyła się z miejsca. Znała go. Pójdzie dopiero, kiedy przekona się, że naprawdę ją przeraził. Będzie czekał, aż podbiegnie do drzwi i zamknie je na wszystkie zamki. I choć każda cząsteczka jej ciała chciała właśnie tak zrobić, trwała bez ruchu. Dopiero po chwili, gdy usłyszała, jak zbiega po schodach, podeszła spokojnie do drzwi i przekręciła zasuwę. Potem podbiegła do okna i przez szparę w zasłonie patrzyła za nim tak długo, aż zniknął za rogiem sąsiedniego bloku. Gdy upewniła się, że pochłonęła go noc, z rozpaczonym spojrzeniem ogarnęła pokój. Wszystko w nim zmieniła. Wszystko po to, by nawet najdrobniejszy szczegół nie przypominał jej o koszmarze, który przeżyły razem z córką. W tej chwili dotarło do niej, że tak naprawdę nic to nie dało. Nowy wystrój, kolor ścian, bibeloty, nic nie miało znaczenia. Równie dobrze i one mogły zostać milczącymi świadkami kolejnego horroru. To, co innym kojarzyło się z bezpieczeństwem i ostoją, dla niej oznaczało ból, cierpienie i strach. Ściany domu, ten azyl, do którego się tęskni, dla niej były miejscem kaźni. Wszystko, o czym starała się nie myśleć i zapomnieć, teraz wróciło. Zaczęła drżeć i odruchowo ciaśniej otuliła się szlafrokiem. Boże, nie przeżyję tego wszystkiego jeszcze raz, szepnęła do siebie. Nie dam rady. W głowie miała pustkę. Czuła, jak ogarnia ją paraliżujące przerażenie. Osunęła się na podłogę i schowała twarz w dłoniach. Zdezorientowany jej zachowaniem pies usiadł przed nią i trącił jej ręce wilgotnym nosem. Gdy to zawiodło, pobiegł do przedpokoju i przyniósł w zębach obroże i smycz. Zwykle propozycja spaceru działała. I, jak się okazało, tym razem również. Marta zapatrzyła się na złożoną na swoich kolanach smycz.
Mówisz, że to nam pomoże?
Zapytała, patrząc w wierne psie oczy.
Może to nie jest taki zły pomysł.
Szykuj się, Nikifor, bo to będzie naprawdę długa wędrówka. Dodała, podnosząc się z podłogi i sięgając po leżące na szafie walizki. Rozdział drugi. Dopiero nastał koniec sierpnia, a już nieubłagalnie czuć było pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Wprawdzie popołudniami żar wciąż lał się z nieba, ale poranki przynosiły ze sobą chłód i mgły, które znikając odsłaniały zbocza gór otulone ciemną zielenią. Jej odcień też był dowodem na to, że lato się kończy. Jeszcze niedawno ta sama zieleń była soczysta i świeża. Teraz jakby spoważniała, nadając górom statecznego wyrazu. Słoneczniki, które wysiały się same tuż przy werandzie, zrzuciły żółty pióropusz płatków i schylały w zadumie ciężkie od ziaren głowy. Madeleine pomyślała, że na wiosnę koniecznie musi rozsiać ich więcej i dodatkowo posadzić małe, które potem zetnie i porozstawia w wazonach po całym domu.
Dużych, ciężkich wazonach, których nie da rady przewrócić rozbrykana kotka.
Mruknęła pod nosem, patrząc na rozciągnięte na poręczy werandy czarne, lśniące kocisko z rudą pręgą pośrodku grzbietu. Swoją drogą zadziwiające, że tak niewinnie wyglądający zwierzak jest w stanie narobić tyle szkód. Teraz, gdy spał, wyglądał na uosobienie niewinności. Ale wystarczyło, by otworzył oczy, a wszystko wokół niego było w niebezpieczeństwie. Magda już nawet zdążyła przywyknąć do budzącego ją łoskotu, kiedy katastrofa, przechadzająca się właśnie po regale, zrzucała z niego z wielkim hukiem książki albo wyglądała przez okno, zwalając przy okazji z parapetu wszystkie kwiatki. Kotka niewątpliwie miała dar destrukcji i właśnie z tego powodu została przechrzczona ze słodko brzmiącej kici na katastrofę. Magda uważała, że to imię pasuje do niej jak ulał, choć Lucja cały czas przekonywała ją, że zwierzęta powinny mieć krótkie imiona. Jej zdaniem najlepszym imieniem dla kotki, a przy tym zwięzłym i sugestywnym, było Von. Tym bardziej, że w domu są dzieci i nie można używać brzydszych słów, które dużo bardziej oddawałyby istotę rzeczy. Madeleine z westchnieniem sięgnęła po kubek z parującą kawą i przysiadła na schodkach werandy. Właściwie w tej chwili, miast oddawać się lenistwu, powinna zacząć skrupulatnie realizować długaśną listę rzeczy do natychmiastowego zrobienia. Ale słońce grzało rozleniwiająco, kotka mruczała, świerszcze w trawie grały tak kusząco, że postanowiła jeszcze przez moment posiedzieć i skorzystać z tego, że jest zupełnie sama. Ostatnimi czasy takie chwile zdarzały jej się niezmiernie rzadko. Zwykle od rana w domu buszowały Marcysia i Ania. W kuchni tłukł się jazzman, który odkąd Basia wróciła do Warszawy, przejął rolę kuchcika i ku zaskoczeniu Magdy sprawdzał się w niej całkiem nieźle. Wpadali też znajomi Julki i Tymka. Wieczorami zaglądała do niej Krysia i prawie codziennie pojawiał się Michał, który czasami zostawał na noc, ale potem uparcie wracał do walącej się i podszytej wiatrem chaty. Jednym słowem, w domu panował nieustanny rozgardiasz. I takie ciche poranki jak ten zdarzały się bardzo rzadko. Madeleine lubiła bardzo to swoje całkiem nowe życie i dom pełen ludzi, ale siedząc i wsłuchując się w ciszę, doszła do wniosku, że raz na jakiś czas taka odmiana też jest przyjemna. W sumie, dlaczego mam z tego nie skorzystać? Pomyślała, rozpierając się na schodkach. Ostatecznie zakupy, sprzątanie i te wszystkie ważne zaplanowane rzeczy nie uciekną. A poza tym, co tam plan? Ostatecznie już Tuwim powiedział, że plan to coś, co potem wygląda zupełnie inaczej. Nie miała pojęcia, że tym razem słowa Tuwima trafiły w sedno i zmiana jej planów nie ograniczy się tylko do drobnej korekty na liście rzeczy do zrobienia, ale rozciągnie się na wiele dni i zaważy na życiu osób, o których siedząc na zalanych słońcem schodkach zupełnie nie pamiętała. Rozdział trzeci. Później, gdy pani Leontyna wspominała tamten dzień, zwykła mówić, że to ani chybi opatrzność natchnęła ją, by właśnie tego ranka zmienić wystrój witryny sklepu. Zwykle zajmowała się tym na początku miesiąca i teraz też zamierzała to zrobić dopiero we wrześniu, jednak po wejściu do sklepu opętała ją myśl o konieczności wymiany tego i owego. I tylko dzięki temu zwróciła uwagę na stojącą po drugiej stronie ulicy kobietę z dzieckiem i psem. Stała pośrodku chodnika, otoczona walizkami i torbami, rozglądając się bezradnie dookoła. Wyglądała na zagubioną. Leontyna, markując ustawianie bibelotów, dyskretnie przyglądała się kobiecie. Właściwie sama nie wiedziała, co przyciągnęło jej uwagę. W końcu był sierpień, lato trwało, turyści nadal przewijali się przez malownicze. Na pierwszy rzut oka nie różniła się niczym od każdego innego przyjezdnego. Dziecko, pies, torby podróżne. Jednym słowem, standard. Jednak coś w jej sylwetce i wyrazie twarzy nie dawało Leontynie spokoju. Starsza pani cały czas miała wrażenie, że choć widzi ją po raz pierwszy, dostrzega w niej coś znajomego. W końcu zniecierpliwiona sama sobą, energicznie wytarła ręce w ściereczkę i wyszła na zewnątrz. Kobieta nadal tkwiła na środku chodnika. Dziewczynka z wyrazem znużenia przysiadła na jednej z toreb. Pies wywalił jęzor i ciężko dyszał. Sierpniowa rześkość poranka zaczęła ustępować przedpołudniowemu upałowi. Najwyraźniej pies jako pierwszy zaczął odczuwać jego skutki. Zerkając na niego, Leontyna zawahała się. Lubiła psy wszelkiej maści i rasy, poza jedynym wyjątkiem. Nie przepadała za owczarkami. Wspomnienia wojny atakują w przeróżny sposób. Nic nie mogła poradzić na to, że na widok psów tej rasy zawsze przed oczami pojawiali się jej Niemcy w mundurach wpadający do sklepu ojca. Jeden z nich miał ze sobą właśnie takiego psa, szczerzącego zęby tuż nad jej twarzą. Niewiele brakowało, a byłby to ostatni widok w jej życiu. Ale zdarzył się cud i pozwolono im odejść. Leontyna z trudem otrząsnęła się ze wspomnień. W końcu to należało do przeszłości, a najważniejsze było tu i teraz.
Nie bądź głupia, w końcu pies nie jest niczemu winien. Mruknęła do siebie, decydując się jednak na przekroczenie ulicy. Może on też wolałby urodzić się pudlem albo jamnikiem. Przekonywała siebie, nie spuszczając go z oczu. Owczarek odwzajemnił się podobnym czujnym spojrzeniem. Jednak nie ruszył się z miejsca, nie zawarczał ani nie pokazał zębów. Po prostu siedział i patrzył.
Leontyna poczuła na czole krople potu i pomyślała, że jednak pewne rzeczy siedzą w człowieku i zostaną w nim do końca życia. Na wszelki wypadek zatrzymała się przy stojącej najdalej torbie. Psisko zastrzygło uszami i nieznacznie poruszyło ogonem. Leontyna z głośnym świstem wypuściła powietrze i w końcu odważyła się oderwać oczy od psa i zauważyła wbite w siebie dwie pary identycznych oczu.
Przepraszam, czy pani się dobrze czuje? Zapytała kobieta. Mogę w czymś pomóc?
Nie, nie, nic mi nie jest. Po prostu upał i starość to nie najlepsze połączenie.
Uśmiechnęła się uspokajająco. Nie miała zamiaru opowiadać dopiero co spotkanym ludziom o wojennych traumach.
Tak naprawdę chciałam zapytać o to samo.
O moje samopoczucie? Zdziwiła się, miętosząc w dłoni małą mapę.
Nie, o to, czy mogę w czymś pomóc. Od jakiegoś czasu patrzę na was ze swojego sklepu i wydawało mi się, że jesteście nieco zagubione.
Nieco to za mało powiedziane, westchnęła. Ale nie sądzę, żeby pani mogła mi pomóc.
To sprawa z cyklu niemożliwych do rozwiązania. Sama nie wiem, co ja właściwie sobie myślałam jadąc tutaj.
Dodała jakby do siebie. Bez żadnego planu, bez konkretów.
Skoro tak, to może chociaż wstąpi pani do mnie na herbatę. Zawsze to lepsze niż stanie w kurzu i upale na chodniku.
Zaproponowała impulsywnie Leontyna, poniewczasie zastanawiając się, jak zniesie obecność psa na małym zapleczu.
Bardzo pani dziękuję, ale nie możemy.
Kobieta jakby się wzdrygnęła. Leontyna nie była z natury wścibska. Nie zależało jej na wtykaniu nosa w nie swoje sprawy. Wyczuwając niepokój podszyty wręcz wrogością, stwierdziła, że najlepiej będzie, jeśli powstrzyma swoje samarytańskie zapędy. Nic na siłę. Sumienie miała czyste. W końcu chciała pomóc. Już miała odejść, gdy jej wzrok zahaczył o dziewczynkę. Wyglądała na wycieńczoną. Oczy jej się zamykały, buzię miała bledziutką, ciemne cienie pod oczami.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale pani córka nie wygląda najlepiej. Myślę, że przydałoby się jej coś ciepłego.
A skąd pani wie, że to moja córka? Kim pani jest i dlaczego nas szpieguje? Kobieta z każdym słowem podnosiła coraz bardziej głos. Pies zjeżył sierść, a mała skuliła się na torbie.
Przepraszam, chciałam tylko pomóc.
Leontyna patrzyła na nią ze zdumieniem pomieszanym z niechęcią.
Nie znam pani ani tego dziecka, jesteście po prostu podobne, tak mi się tylko powiedziało. Ale rzeczywiście powinnam posłuchać. W końcu wyraźnie pani powiedziała, że nie potrzebujecie pomocy. Jeszcze raz przepraszam i już mnie nie ma.
Dodała, odwracając się napięcie. Była już po drugiej stronie ulicy, gdy usłyszała za sobą nerwowe wołanie. Obejrzała się. Kobieta przebiegała właśnie przez jezdnię, w ogóle nie patrząc, czy coś jedzie. Na całe szczęście szosa była pusta.
Bardzo przepraszam,
wyjąkała zdyszanym głosem.
Naprawdę bardzo, nie chciałam być nieprzyjemna, tylko widzi pani, sytuacja mnie przerosła i nerwy wzięły górę.
W jej oczach zalśniły łzy.
Dobrze, już dobrze, moje dziecko.
Leontyna uspokajająco ścisnęła jej rękę.
Każdemu może się zdarzyć. Przyjechałam tutaj prosto z Warszawy.
Szukam kogoś, kto podobno tu mieszka. Nie wiem, ale jakoś tak wydawało mi się, że to będzie mała wieś. Kilka chałup, gdzie wszyscy się znają. A zastałam spore miasteczko. Namierzenie mojej znajomej to jak poszukiwanie igły w stogu siana.
Rzeczywiście, malownicze to nie wieś, ale też nie Warszawa. Może jednak ta twoja koleżanka jakoś się znajdzie.
Jak? Nie znam jej adresu. Nie wiem, czy przypadkiem nie wyszła za mąż i nie zmieniła nazwiska. Nie wiem nic poza tym, że jakiś czas temu tu przyjechała.
To rzeczywiście niewiele punktów zaczepienia.
Leontyna z niepokojem patrzyła na dwie duże łzy spływające po twarzy nieznajomej.
Posłuchaj, dziecko, jak ty masz właściwie na imię? Marta. No więc, Marto, opowiedz coś o dziewczynie, której szukasz. Może coś przyjdzie mi do głowy.
Zaproponowała Leontyna, myśląc, że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby jednak Marta przyjęła zaproszenie na herbatę. Mając jednak żywo w pamięci jej reakcję, nie ponawiała propozycji.
Przecież sama pani w to nie wierzy. To nic nie da. Będę musiała zmienić plany. Teraz muszę wrócić do córki i znaleźć nam jakiś nocleg. Rzeczywiście mała pada z nóg. Nie wiem dlaczego, wydawało mi się, że po prostu przyjadę i z miejsca wpadnę na Madeleine.
Na kogo? Po twarzy Leontyny przemknął cień ożywienia.
Na Madeleine. Znaczy Magdę. Zależy jak kto ją nazywa. Na studiach francuskie imię budziło spore zainteresowanie, tym bardziej, że studiowała romanistykę. Można by z tego wysnuć wniosek, że imię ma jednak wpływ na człowieka. Albo, że to zadziwiający zbieg okoliczności.
No, z tym ostatnim trudno mi się nie zgodzić. Wtrąciła nagle rozpromieniona pani Leontyna.
Jak ujęłaś to na początku naszej rozmowy, że to, z czym przyjechałaś, jest niemożliwe do załatwienia? To ja ci właśnie pokażę, że u nas w Malowniczem rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki. Tylko na cuda trzeba chwilę poczekać.
Nie wiem, o czym pani mówi.
Wyjąkała speszona kobieta.
O tym, że teraz już nie masz wyjścia i musisz przytargać do mnie te swoje walizki i przyprowadzić córkę.
I psa. Dodała po chwili wahania.
Bo chyba się zgodzisz, że wygodniej będzie poczekać na Magdę w cywilizowanych warunkach, przy herbacie i ciastkach.
Ale jak to? Nie rozumiem.
Zdezorientowana Marta patrzyła na Leontynę ze zdumieniem.
Widzisz, dziecko, Magd to my mamy tutaj dużo. Ale z tego co wiem, Madeleine jest tylko jedna. Myślę, że to właśnie ten zadziwiający zbieg okoliczności sprawił, że wspomniałaś jej francuskie imię. To co? Ty idź po córeczkę, a ja zadzwonię po Magdę.
I nie czekając na odpowiedź, szybkim krokiem weszła do sklepu, myśląc, że intuicja i tym razem jej nie zawiodła i że już zawsze będzie słuchać wewnętrznego głosu. Nawet jeżeli będzie ją namawiał do tak niedorzecznych rzeczy, jak zagadywanie zupełnie nieznajomych ludzi. Rozdział 4. Natarczywy dzwonek telefonu wyrwał Madeleine z rozkosznego odrętwienia. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, pomyślała, sięgając po leżącą koło niej komórkę. W słuchawce po serii trzasków i szumów usłyszała rwący się głos pani Leontyny. Nie dziwiło jej to. Przywykła, że zasięg w tej części świata miewa swoje kaprysy i że to, że wczoraj telefon w danym miejscu działał rewelacyjnie, nie znaczy wcale, że kolejnego dnia będzie tak samo.
Przepraszam, niech pani przez moment nic nie mówi.
Odezwała się i wyszła przed dom.
Halo, pani Leontyno, słyszy mnie pani teraz?
Zapytała, podchodząc do pomalowanej na wściekle czerwony kolor sztachety w płocie. Sztacheta sygnalizowała miejsce zasięgu znalezione i oznaczone przez Anię.
Już nie mogę patrzeć, jak codziennie miotasz się po podwórku z telefonem przy uchu. Zrobiłam więc rozpoznanie terenu i wyszło mi, że tutaj zasięg jest zawsze, ale tylko przy tej sztachecie. Wystarczy zrobić krok w którąkolwiek stronę i niknie. No to pomalowałam ją na czerwono, żeby się wyróżniała.
Wyjaśniła jej dziewczynka. Cóż, jeśli cokolwiek można było powiedzieć o sztachecie, to na pewno nie to, że da się ją przeoczyć. Na tle innych, sielsko-białych, jej krwista czerwień wprost biła po oczach.
Magda, jesteś?
Głos pani Leontyny nareszcie zabrzmiał wyraźnie i głośno.
Jestem i zamieniam się w słuch, ale właściwie nie musi nic pani mówić, bo ja i tak wiem, po co pani do mnie dzwoni.
Roześmiała się.
Jak to wiesz?
Zdumiała się pani Leontyna.
Po prostu zdolność kojarzenia. Zapewne ma pani dla mnie ten obrus, który ostatnio zamawiałam. Nie sądziłam wprawdzie, że tak szybko się z nim pani upora. Magda, obrus jak na razie jest wielkości serwetki pod filiżankę.
przerwała jej niecierpliwie starsza pani. Dzwonię do ciebie w zupełnie innej sprawie. Musisz do mnie przyjechać. Dodała i zwięźle opowiedziała o Marcie, jej córeczce i wielkim psie, którzy czekają u niej na zapleczu.
I wiesz, nie chciałabym cię ponaglać, ale gdybyś mogła przyjechać jak najszybciej, byłabym wdzięczna.
Leontyna zniżyła konspiracyjnie głos.
Bo widzisz, trochę nieswojo mi o tym mówić, ale panicznie boję się wilczurów i nie wiem, jak długo zdołam to ukrywać.
Dodała i nie czekając na odpowiedź, odłożyła słuchawkę. Jeszcze moment stała nieruchomo, starając się uspokoić oddech i opanować drżenie rąk. To ostatnie nie bardzo jej wychodziło, więc po prostu wsunęła dłonie w kieszenie ażurowego sweterka i zdecydowanym krokiem pomaszerowała na zaplecze. Strach strachem, a uprzejmość uprzejmością. Nawet przerażona nie dopuszczała do siebie myśli, że mogłaby zostawić gości samym sobie. Rozdział 5. Wsiadając do samochodu, nadal nie bardzo wiedziała, co ma o tym wszystkim myśleć. Beztroski relaks zupełnie wywietrzał jej z głowy. Leontyna rozłączyła się tak gwałtownie, że już nie usłyszała tłumaczenia, że to musi być jakaś pomyłka, iż ona nie zna żadnej Marty ani Zosi, ani psa. Ewidentnie musiało chodzić o jakąś inną Magdę. Najpierw usiłowała ponownie połączyć się z Leontyną, ale starsza pani uparcie nie odbierała telefonu. I Madeleine stwierdziła, że nie ma wyjścia. Musi jechać i osobiście wyjaśnić to gigantyczne nieporozumienie.
Marta? Jaka Marta?
I to jeszcze z córką. Zastanawiała się, usiłując wyminąć największe dziury na drodze, przez co wpadała w inne. Pani Leontyna musiała coś źle zrozumieć, ale w sumie dobrze. Pojadę, dokonam nierozpoznania i przy okazji zrobię niezbędne zakupy. Inaczej zapewne lenistwo wzięłoby górę, a tak proszę, los zadecydował inaczej. Zaparkowała przed kuferkiem i zdecydowanie weszła do środka. Starsza pani niemal natychmiast pojawiła się w drzwiach zaplecza.
Jesteś,
odetchnęła z ulgą, łapiąc ją za rękę.
Jestem, ale gdyby pani się tak szybko nie rozłączyła, zdążyłabym powiedzieć, że to nieporozumienie. Nie znam żadnej Marty.
Urwała nagle, bo zza Leontyny wysunęła się znajoma postać. Magda wpatrywała się w nią z rozchylonymi ze zdumienia ustami.
Matko, a skąd ty się tu wzięłaś?
Z trudem odzyskała głos.
Już się zastanawiałam, czy w ogóle mnie poznasz.
Marta uśmiechnęła się blado.
W końcu minęło trochę czasu. Fakt.
Nerwowym uśmiechem zamaskowała zakłopotanie. Prawda była bowiem taka, że gdyby Leontyna nie wymieniła imienia dziewczyny, a Magda nie przypomniała sobie przyjaciółki ze studiów, w życiu nie rozpoznałaby tej osoby. A tak jakimś cudem udało jej się wywołać dawno zapomniane obrazy i nałożyć na poszarzałą i przedwcześnie postarzałą twarz kobiety. Przez moment patrzyły na siebie w milczeniu.
No widzicie, i wszystko się wyjaśniło.
Przerwała przedłużającą się ciszę Leontyna.
Mówiłam, że mam rację?
Zwróciła się z entuzjazmem do Marty.
Tak, nie wiem, co bym zrobiła, gdyby pani się nami nie zainteresowała. Sama w życiu nie odnalazłabym Madeleine.
Widać, tak miało być. Skwitowała staruszka, popatrując na Magdę spod oka.
To co, napijesz się z nami herbaty?
Magda nie wiedziała, co o tym wszystkim myśleć. Marty nie widziała całe wieki. Nie utrzymywały żadnych kontaktów. Raz przelotnie spotkały się na dworcu w Warszawie, zamieniły kilka zdań, zapewniły, że na pewno się do siebie odezwą, wymieniły się nawet numerami telefonów. Ale jak w wielu przypadkach takich spotkań po latach, zapomniały, ledwo tylko zniknęły sobie z oczu. Wtedy jeszcze Marta wyglądała młodo i świeżo. A teraz aż żal było patrzeć. Tak czy inaczej musiała coś postanowić. nie mogły w nieskończoność tkwić w drzwiach zaplecza sklepiku pani Leontyny. Stwierdziła, że najrozsądniej będzie zacząć od tego, co już wie.
Słyszałam, że przyjechałaś z córeczką.
Tak, z Zosią. Usnęła na zapleczu. Od wczoraj jesteśmy cały czas w drodze.
Przepraszam cię, to chyba nie był najlepszy pomysł, żeby tak niespodziewanie zwalać ci się na głowę.
Nerwowym gestem założyła kosmyk włosów za ucho. Magda od razu przypomniała sobie, że Marta zwykle bawiła się włosami w stanie skrajnego zdenerwowania. Najwyraźniej niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają.
Daj spokój.
Zareagowała błyskawicznie.
Po prostu jestem zaskoczona. Przyznaj, że i ty byś była. Ogromnie się cieszę. W końcu będziemy miały okazję się nagadać.
A ile Zosia ma lat?
W tym roku skończy 6.
Świetnie się składa. Marcysia się nią zaopiekuje. Powinny się dogadać, bo są w podobnym wieku. Paplała, usiłując zyskać na czasie. Ewidentnie musiała coś postanowić. Jedyne, co przychodziło jej do głowy, to zabranie swojej dawnej przyjaciółki do siebie.
Marcysia to twoja córka?
Twarz Marty na moment złagodniała, a z oczu zniknął wyraz czujności.
Nie do końca, ale prawie. Wiem, dziwnie brzmi, to dość zawiła historia. Może idź obudź małą, zapakujemy wasze bagaże, zrobimy zakupy i pojedziemy do mnie, okej?
Nie obraziłabyś się, gdybym poczekała na ciebie tutaj, o ile oczywiście pani Leontyna się zgodzi. Marta na powrót zrobiła się spięta.
Szkoda mi budzić Zosi.
Dodała, unikając patrzenia w oczy Magdzie.
Ale rzeczywiście, zostańcie.
Bohatersko zgodziła się starsza pani, gorączkowo próbując sobie przypomnieć, gdzie schowała ziółka na uspokojenie, bo teraz byłyby jak znalazł. Pies wprawdzie okazał się dobrze wychowanym zwierzakiem i od razu położył się koło fotela, na którym usnęła Zosia, ale Leontyna nic nie mogła poradzić na to, że odkąd przekroczył próg sklepu, serce mało co nie wyskoczyło jej z klatki piersiowej.
Dobrze, jak wolisz.
Magda powoli pokiwała głową.
Uwinę się raz, dwa z zakupami i zaraz po was wracam.
Dodała, wychodząc przed sklep. Jego właścicielka wyszła z nią i starannie zamknęła za sobą drzwi. Przez moment patrzyły na siebie w milczeniu.
Rozumiem, że jeżeli to miała być niespodzianka, to się udała. Na pierwszy rzut oka widać, że jesteś zaskoczona.
Stwierdziła Leontyna półgłosem.
I to jak? Nawet o niej nie pamiętałam. Lata minęły, od kiedy ostatni raz ze sobą rozmawiałyśmy. Kiedyś wpadłyśmy na siebie przypadkiem w Warszawie i tyle.
Nie mam pojęcia, skąd wiedziała, gdzie mnie szukać.
Sama pani przyzna, że to wszystko jest jakieś takie dziwne. Jest, ona ma w sobie coś takiego. Nie umiem tego określić, choć cały czas kołacze mi się po głowie, że powinnam wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie chyba nie mamy wyjścia i musimy coś z nią zrobić.
Pani Leontyno, nie my, tylko ja i nie coś, tylko po prostu zabiorę ją do siebie. To jedyne słuszne rozwiązanie. Nie zostawię jej przecież na zapleczu, ani nie każę wracać, skąd przyszła. W końcu kiedyś się przyjaźniłyśmy. Pewnie jest jakiś powód, dla którego Marta właśnie teraz sobie o tym przypomniała.
Masz rację, ale to wszystko mnie martwi. Z mojego doświadczenia wynika, że taki nagły nawrót pamięci zwykle zwiastuje kłopoty. W razie czego pamiętaj, że służę pomocą. W końcu to też moja sprawa, bo ja cię w to wszystko wpakowałam. Ona sama raczej by cię nie odnalazła.
Obiecuję, ale nie ma co się martwić zawczasu. Może tylko nam się wydaje i to czysto przyjacielska i niezobowiązująca wizyta.
Obyś miała rację. Długo cię nie będzie?
Starsza pani znienacka zmieniła temat.
Nie, postaram się załatwić sprawunki jak najszybciej.
To zrób to, bo ja wcale nie żartowałam z tym psem. Na jego widok wszystko się we mnie trzęsie. Mam alergię na owczarki.
Ha, właśnie zastanawiam się, co na psa powie katastrofa.
Mruknęła do siebie Magda.
I czy przypadkiem też nie będzie uczulona na psią sierść?
i z głową pełną wątpliwości i pytań ruszyła na rynek. W Mięsnym, o dziwo, nie było kolejki. Sprzedawczyni Kraśniakowa, znana w całym Malowniczem jako lokalna skarbnica wszelkich ploteczek, stała za ladą nienaturalnie osowiała.
A, to tylko pani,
westchnęła ponuro na widok wchodzącej Magdy.
Pewnie po to zamówione mięso.
Tak, ale nie tylko. Muszę kupić trochę więcej wędliny.
Odparła przebiegle, czekając na reakcję. Była pewna, że taka przynęta wzbudzi w Kraśniakowej zainteresowanie i wyrwie ją z nienaturalnego dla niej letargu. Magda zdążyła już przywyknąć do hałaśliwej właścicielki mięsnego przybytku, która od progu każdego zarzuca mnóstwem mniej lub bardziej prawdopodobnych nowinek i ploteczek. Osowiała i milcząca Kraśniakowa była zjawiskiem wysoce niepokojącym.
To jakiej tej wędliny nałożyć?
Zapytała z westchnieniem.
No, jakiejś dobrej, niech mi pani coś poleci, gości mam.
Nęciła niezrażona Madlen, ale i tym razem wabik nie zadziałał. Sprzedawczyni w milczeniu zaczęła ważyć pierwszy lepszy kawałek szynki, jaki nawinął się jej pod rękę. Przyjęła pieniądze i apatycznie zapatrzyła się w okno. Magda niemal na palcach wycofała się do wejścia i cichutko zamknęła drzwi. Z chodnika jeszcze raz zerknęła w okno sklepu. Kraśniakowa nawet nie zmieniła pozycji. I w tej chwili po raz pierwszy poczuła to, co na co dzień musiało towarzyszyć właścicielce mięsnego. Opanowała ją bowiem paląca ciekawość i to taka, której nic nie mogło zagłuszyć. Ktoś ani chybi zaczarował nam sklepową, myślała, targając ciężkie siaty w kierunku samochodu. Zeżarł królewne. Trzeba jak najszybciej to wyjaśnić, bo jedno jest pewne. Malownicze, bez plotkującej na prawo i lewo Kraśniakowej, straci nieco ze swojego specyficznego uroku.
Rozdział 6.
Kacper nadal czekał. Wrócił do domu wczoraj i najpierw z ulgą powitał panującą w mieszkaniu ciszę. Nieobecność małej, jak z przyzwyczajenia nazywał dorosłą już córkę, dawała mu możliwość spokojnego rozpakowania i przygotowania się na ten jej pełen wyrzutu wzrok. Szczerze go nie znosił. Wolałby, żeby Julka krzyczała, piekliła się i robiła mu wymówki. Łatwiej by mu było sobie z tym poradzić. Mógłby się z nią pokłócić, zastosować mało sprawiedliwy, ale za to powszechnie używany argument, że ojciec to ojciec i należy mu się szacunek, przynajmniej do momentu, gdy dziecko mieszka pod jego dachem. Ale co zrobić z kimś, kto tylko patrzy? Kacper bezwiednie wzruszył ramionami i wepchnął ostatnią walizkę do przedpokoju. Tak czy inaczej, dobrze się stało, że Julka gdzieś wyszła. Pomyślał i otworzył drzwi do swojego pokoju. Ogarnął wnętrze zaskoczonym spojrzeniem. Wszystkie szuflady z biurka były wysunięte. Ich zawartość walała się po podłodze. Wybebeszona szafa straszyła porozciąganymi swetrami i kurtkami. Jego najdroższy garnitur leżał ciśnięty na środek podłogi. Pokój wyglądał tak, jakby przeszło nad nim tornado.
No pięknie,
mruknął do siebie. Chciałem, żeby mała przemówiła i proszę. Zostałem wysłuchany. Zdaje się, że musiała być nieźle wściekła, skoro wyrzuciła to wszystko i nie uprzątnęła. Zrobił długi krok nad stertą ubrań wywleczonych z szafy i odruchowo zgarnął porozrzucane papiery.
Właściwie to chyba powinienem to zostawić i kazać jej posprzątać.
Stwierdził, ale już po chwili uśmiechnął się gorzko i zabrał się do upychania rzeczy w szafie. Doskonale zdawał sobie sprawę, że na wychowawcze akcje trzeba sobie zasłużyć. Na przykład byciem dobrym ojcem. A jak się nim nie było, trzeba zacisnąć zęby i pogodzić się z tym, że jego córka na swój własny sposób właśnie zrobiła mu piekielną awanturę. Na którą, nawiasem mówiąc, solidnie sobie zasłużył. Dopiero późnym wieczorem zaczęło do niego docierać, że coś jest nie tak. Julki zbyt długo nie było. Po raz kolejny zajrzał do jej pokoju i uważnie zlustrował wnętrze. Miał niejasne wrażenie, że czegoś mu brakuje. W końcu odkrył, o co chodzi. Na parapetach nie było doniczek z roślinami, czyli Julka wybyła gdzieś na dłużej. Nie wiedzieć dlaczego, nagle go to zirytowało. Bo jak to tak? Wraca do domu, zastaje wybebeszone szafy, bajzel, a jego córka nawet nie raczy poinformować go, że wyjeżdża? To prawda, nie odbierał telefonu, ale przecież mogła wysłać SMS-a. A nie bezdusznie pozwolić na to, żeby biedny stary ojciec wracał do pustego mieszkania. Znienacka rozczulił się sam nad sobą. I to bez słowa. Zupełnie tak jak ja. Błysnęło mu w głowie i zirytował się jeszcze bardziej. Smarkula. Gniewnie mruknął pod nosem i wybrał na komórce numer Julii. Poczta głosowa uprzejmie poinformowała go, że może zostawić wiadomość. Oddzwoń, powiedział krótko i się rozłączył. Nie będzie się prosił o telefon. Swoją drogą takie zachowanie było do Julii niepodobne. Nigdy tak znienacka nie wyjeżdżała. Zawsze informowała go o swoich planach, zostawiała jakąś wiadomość. Może teraz też, tylko on coś przeoczył. Nerwowym krokiem poszedł do kuchni i obrzucił pomieszczenie uważnym spojrzeniem, ale nigdzie nie dostrzegł nawet najmniejszej karteczki. I już miał zgasić światło i wyjść, gdy jego wzrok przykuł zwinięty w kulkę papier rzucony koło lodówki. Podniósł go i rozprostował. Na palcach zostały mu ślady kurzu. Pochylił się nad wygładzoną kartką i rozpoznał swój charakter pisma. To była wiadomość, którą zostawił Julce przed wyjazdem. Wtedy się spieszył, nie zastanawiał się nad tym, co pisze i jak to brzmi. Teraz ukłuła go lakoniczność treści. Punkt pierwszy brzmiał: Julio, wyjeżdżam, nie martw się o mnie. Punkt drugi: na konto przelałem ci pieniądze, pamiętaj o czynszu. Punkt trzeci: kocham cię, tata. Tę ostatnią linijkę dopisała Julka. Litery drżały skreślone roztrzęsioną ręką i Kacper nagle poczuł na plecach przejmujący dreszcz, a potem zalała go zimna fala strachu. A jeżeli coś się stało? Ktoś małej zrobił krzywdę, albo ona sama, otumaniona samotnością, zrobiła coś głupiego? A jeżeli ten bałagan w mieszkaniu to nie zasługa Julii, tylko kogoś obcego? Po raz pierwszy zaczął się bać. Jeszcze raz wybrał numer córki, ale podobnie jak poprzednio włączyła się poczta głosowa. Córciu, zaczął i zamilkł speszony. Nigdy się do niej w ten sposób nie zwracał i nie bardzo wiedział, co zrobić ze słowem, które mu się mimowolnie wymknęło. Odchrząknął. Zadzwoń do mnie, jak odsłuchasz wiadomość. Koniecznie. Dodał po chwili i się rozłączył. Jeszcze raz zerknął na leżącą przed nim kartkę i dopisek Julki. A niech to wszystko szlak trafi. Warknął i w geście bezsilności zmiął papier i wyrzucił go do kosza. Niewiele to pomogło. Punkt trzeci. Rozchwiane literki, rozpaczliwa prośba o pomoc bijąca z dopisku już na dobre rozpanoszyły się w jego głowie. Trzy słowa. Kocham cię, tata. Wbiły się w jego serce i w jednej chwili nadkruszyły mur, który wybudował wokół siebie i za którym czuł się bezpiecznie. Tej nocy spał niespokojnie, o ile w ogóle stan, w którym się znajdował, można nazwać snem. Cały czas podświadomie nasłuchiwał, czy w zamku zazgrzyta klucz albo zadzwoni telefon. Ledwo się rozwidniło, był już na nogach. Ze zmęczenia szczypały go oczy i bolała głowa. Wypił kawę i z niezadowoleniem zauważył, że krąży po pustym mieszkaniu niczym lew w ciasnej klatce. Nigdzie nie mógł sobie znaleźć miejsca. Julka nadal nie dawała znaku życia i koło południa Kacper poczuł, że nie wytrzyma dłużej bezowocnego czekania. Jeszcze raz spróbował dodzwonić się do córki, ale gdy znów usłyszał uprzejmy ton poczty głosowej, zmył w ustach przekleństwo i doszedł do wniosku, że nie pozostaje mu nic innego, jak zacząć działać. Policjant siedzący za biurkiem miał podobnie jak on podkrążone oczy i wczorajszy zarost. Spojrzał na wchodzącego mężczyznę zmęczonym wzrokiem i w milczeniu wskazał mu krzesło.
Chcę zgłosić zaginięcie,
oznajmił Kacper, ciężko opadając na twarde siedzenie stołka.
A kto zaginął?
Beznamiętnie zapytał policjant, jednocześnie szukając czegoś w stercie papierów na biurku.
Córka, odparł cicho.
W jakich okolicznościach? Policjant znalazł wreszcie to, czego szukał i położył na stole wydrukowany formularz.
Jak to w jakich okolicznościach?
Zdenerwował się Kacper.
Była dziewczyna i jej nie ma. Czy to nie są dostatecznie ważne okoliczności, żeby was zainteresować?
Proszę pana, proszę się uspokoić. Głos funkcjonariusza trochę złagodniał i stał się nieco cieplejszy. Muszę o to zapytać, jak również o to, w co była ubrana pana córka, kiedy pan ją widział ostatni raz, ile ma lat. To są niezbędne informacje do przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu.
Tak, przepraszam, poniosło mnie.
Nerwowo przeczesał włosy palcami.
Ostatni raz widziałem ją ponad 2 miesiące temu. Tak, może nawet 3... Nie wiem, jak była ubrana, staliśmy w ciemnym przedpokoju. Wie pan, jakoś tak nie zwróciłem szczególnej uwagi. Ma 19 lat.
Panie, jeżeli to są jakieś żarty, to kiepsko pan trafił. Przerwał mu podniesionym głosem policjant. Nikłe objawy sympatii, jakie jeszcze przed chwilą Kacper widział na jego twarzy, zniknęły, a zamiast nich pojawiła się niechęć zmieszana z irytacją.
Skąd przypuszczenie, że żartuje? 3 miesiące to jednak długo. Ciekawy jestem, dlaczego dopiero teraz pan się zaniepokoił.
Bo mnie nie było, wyjechałem.
I przez cały ten czas nie miał pan z córką kontaktu?
Policjant z minuty na minutę stawał się coraz bardziej wrogi.
Nie odzywała się i to pana nie zaniepokoiło? Proszę mnie nie oskarżać.
Kacper aż uniósł się z krzesła.
Oczywiście, że dzwoniła, tylko ja nie odbierałem.
Wymknęło mu się i natychmiast zdał sobie sprawę, że nie polepszył swojego wizerunku w oczach stróża prawa.